3 i to następuje w studiu Adam Słomka, przewodniczący KPN Niezłomni, skazany nie po raz pierwszy. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Konfederacja Polski Niepodległej w 40-lecie istnienia, miło mi widzieć się z Państwem.
Zresztą kiedyś musimy się spotkać na rozmowę o KPN-ie, bo to historia cały czas, mam takie wrażenie, trochę przemilczana, a trochę niedokończona i trochę niedoopowiedziana do końca.
No tak jak Solidarność Walcząca, prawda? Są takie ugrupowania, no, które nie pasowały do tej narracji okrągłego stołu i zostały wygumkowane, no ale teraz powoli wracają dzięki premierowi przede wszystkim.
Tak, a premier Mateusz Morawiecki na pewno Solidarność Walczącą docenia, sam był jej szeregiem, już nie mówiąc o pochodzeniu i o ojcu premiera, który był założycielem i liderem Solidarności Walczącej, ale czy KPN docenia nowy premier?
Myśmy nawet podpisali porozumienie, w pewnym momencieśmy złączyli się w istocie w jedną organizację, bo KPN zaczął w 79, Solidarność Walcząca stworzyła w 82 roku ruch świadomych działaczy Solidarności, żeby nie poprzestać na związkowych sprawach. Ci ludzie świadomi, którzy wiedzieli, że chodzi o wolność Polski, to założyli z Kornelem Morawieckim na czele. Ja też byłem członkiem, wiele ludzi było i w KPN, i w Solidarności Walczącej. Także premier jest tutaj pięknym takim pomostem i właściwie no, takim wielką radością ojca, myślę, no bo dla Polski taki premier, no to jest człowiek na poziomie i on to rozumie, że była opcja i była szansa na budowę Polski nieopartej o okrągły stół, o zgnity kompromis. No,
ale taką to się jakoś przekłada na to, żeby dowartościować po latach tych działaczy KPN-u, którzy byli szczerze patriotyczni, a takich była zdecydowana większość i walczyli o wolną, niepodległą Polskę, wtedy, kiedy jeszcze działaczom Solidarności się takowa nie marzyło nawet.
Myślę, że wszyscy, bez wyjątków w Solidarności Walczącej w KPN-ie, to byli patrioci, no może z wyjątkiem agentów, no ale to tam agentów, to na palcach jednej ręki, no tam patrzy zawsze jakaś agentura, no. Bardzo mnie śmieszy, ostatnio w głównym wydaniu telewizji wystąpił jakiś facet i powiedział, że on tu działał w Porozumieniu Centrum i to była jedyna partia, która nie miała agentów. No jak gdzieś nie było agentów, to znaczy, że to w ogóle wszyscy byli chyba agenci albo idioci. No po prostu służby specjalne wszędzie pchały agentów, ale to nie jest powód, żeby myśleć, że jakaś organizacja była zła. No po prostu zdarzali się złamani ludzie albo nasłani jacyś oficerowie. Natomiast ta grupa w istocie no, bardzo odważnych, szalenie odważnych ludzi, którzy przecież w 79 roku wpierw 47 osób, przypominam, na 47-milionowy naród znalazło się tylko 47 ludzi, którzy mieli odwagę postawić sprawę niepodległości. To była szalona odwaga, bo
otwarcie.
Każdy może o tym mówić, a wtedy to się szło do więzienia, zaraz.
W
82 rok, jak ktoś powiedział z Solidarności, że my tu nie jesteśmy związkowcy tylko, ale chcemy też wolności i chcemy obalić ustrój. Zresztą Kornel powiedział nie tylko o Polsce, bo powiedział, że trzeba obalić w ogóle system komunistyczny w świecie. No to przecież to wyzwanie spowodowało, że jak go w końcu złapali, to go wyrzucili siłą z PRL-u.
Do tego jeszcze wrócimy, nie do historii, tylko do walki o wolność ogólnonarodową i wolność w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale zacznijmy od tej wolności osobistej. Przedstawiłem pana jako skazańca po raz kolejny. Wczoraj, zdaje się, sąd znowu zarzekł, osądził pana i wydał wyrok za jakieś bardzo pewnie ważne przestępstwo.
Tak, no niecne rzeczy. Ja byłem skazany parę tygodni temu z 212 słynnego ze stanu wojennego artykułu za to, że powiedziałem o policjancie, że jest baranem. Dosłownie, za ten cytat, że jest baranem, a chodziło o to, że nie chciał się zgodzić ten policjant na wpuszczenie publiczności i dziennikarzy na proces, który wytoczyłem funkcjonariuszom ZOMO, których SB przebrała w mundury służby więziennej, którzy pobili mnie w 86 do nieprzytomności na Rakowieckiej. I ten proces o zbrodnie komunistycznej, zamiast być jawny i być transmitowany na żywo w TVP Info, to był tajny i no, to była bitwa. Ludzie tam protestowali. Ja powiedziałem do szefa tej policji, tej akcji, zresztą okazał się być to oficer grupy antyterrorystycznej, że to jest po prostu jest baranem i to jest bezprawie. I za to sąd uznał, w Warszawie, że ja jestem przestępcą i naraziłem jego dobre imię i skazał mnie z artykułu słynnego 212 kodeksu karnego. Dwa lata temu skazał mnie sędzia Fijałkowski za walkę z pomnikiem radzieckim w Katowicach w Stalinogrodzie i skazał mnie i w święta wielkanocne wsadzili mnie na 2 tygodnie do aresztu. Teraz, wczoraj, sąd w Katowicach mnie skazał, bo 15 lat temu rzekomo kazałem jakimś tam ludziom, 5, sprzedać legitymację swoje ruchu obrony bezrobotnych. No przecież to, a w ogóle tak twierdzi funkcjonariusz były SB, który kieruje teraz Wydziałem do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. No takie mamy realia. Przecież jak to się opowiada ludziom, albo samochód mi teraz w wyborach samorządowych skonfiskowała Straż Miejska.
Też w Katowicach.
Tak, na polecenie prezydenta Krupy z kandydata z rekomendacji SLD i PiSu.
Ale to skąd wiadomo, że akurat sam prezydent osobiście podpisał rozporządzenie, żeby panu samochód zarekwirować.
A, no bo napisałem do niego pismo, no bo były wybory i myśmy byli kontrkandydatami i Straż Miejska przyjechała, zabrała mi samochód. W tym samym miejscu zresztą, jak Służba Bezpieczeństwa mi zabrała w stanie wojennym samochód. Wtedy ten sam właśnie SBG Emil Karkowski zeznawał w Kolegium do Spraw Wykroczeń, że Słomka woził samochodem książki Piłsudskiego. No i to ja rozumiem, za co mi ten samochód wtedy skonfiskowali. Niedawno zresztą sąd apelacyjny mnie przeprosił i tam tą sprawę w końcu odkręcił po nie wiem, 30 latach. Natomiast teraz prezydent miasta zlecił, bo ja napisałem po prostu zawiadomienie o przestępstwie, wszystkie te dokumenty teraz oglądałem, zlecił Straży Miejskiej, żeby zabrać mi samochód pod pretekstem, formalnie nawet to na piśmie napisał, że samochód Słomki jest zakurzony. To wie pan, no to jeszcze pomysł, że tam z książki przewozi ktoś nielegalne, to ja to rozumiem, to jest jakiś dobry pomysł. Jesteśmy w Unii Europejskiej, niby jesteśmy państwem prawa i tu wie pan, żadnej reakcji. Gdzie są ci prokuratorzy pana Ziobry zabrać się za tą szajkę w tej Straży Miejskiej, ubecy dalej siedzą? To jest w ogóle nieprawdopodobne. Przy tym prezydent Krupa, to jest facet, który wystąpił do sądu i wygrał proces o to, żeby nie było placu Lecha i Marii Kaczyńskiej w centrum Katowic, tylko żeby przywrócić nazwę Szewczyka. A to był taki facet, który był przed wojną faszystą, a po wojnie był stalinowcem. No więc ktoś, kto w Polsce znalazł w ogóle taki egzemplarz, bo to niezwykle rzadkie, to naprawdę z lupą trzeba szukać, żeby takiego faceta znaleźć.
Mieliśmy całą grupę Piaseckiego już.
No
nie
tak,
było.
No ale ile ich było, prawda? No to ich może było z 500 osób, no mniej więcej. Więc to, no, a znanych osób to ze 3, więc jak ktoś znajduje takiego gościa i daje to do sądu i wygrywa w sądzie administracyjnym, okazuje się, że jedną z sędzi tego sądu administracyjnego u nas na Śląsku jest pani, która w stanie wojennym pracowała w Urzędzie Miasta w Katowicach i ona się zajmowała tymi ulicami. I ona teraz wydała wyrok, że nie, a co tam jakiś Lech Kaczyński, kto to w ogóle jest, co to za postać. Musi być towarzysz Szewczyk, no to jest gwiazda. I prezydent z SLD i z PiSu gra taką grę. Przecież to się jak ludziom opowiada, to ludzie są w takim jakimś, mówią, no ale panie, to chyba jest niemożliwe. Jak to, samochód skonfiskowali panu? To mogło być w PRL-u, ale teraz? No przecież to wszystko, co ja mówię o tych kadrach, no i Wulski. Przecież sędzia złapany przez nas, wypisany jak było protest pod Sądem Najwyższym w miasteczku. 13 sędziów Sądu Najwyższego, zbrodniarzy, którzy nas skazywali w stanie wojennym. Na czele Godyń i Iwulski. I proszę sobie zobaczyć, że on teraz wrócił do pracy, do orzekania. Facet, który jest złapany, profesor Cęskiewicz opisał jego teczkę jako agenta, nas skazywał mojego przyjaciela w Krakowie za kierowanie Konfederacją i ta łachudra, zbrodniarz i bandyta, który niszczył ludziom życie, kłamał jeszcze, bo on się przecież wypierał w ogóle, jak żeśmy to opublikowali w miasteczku, to on przez rok w ogóle wydawał i ten rzecznik prasowy tego Sądu Najwyższego, że w ogóle tam nie ma żadnych zbrodniarzy i to jest... I oni przecież wrócili, orzekają. Mamy dalej ponad 400 sędziów zbrodniarzy, mamy także nieosądzonych przecież ludzi, którzy skazywali na śmierć.
A teraz pan przewodniczący może nie wiedzieć, ale radiosłuchacze Radia Wnet wiedzą, że dzisiaj rzecznik generalny TSUE, czyli tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznał, że KRS to w zasadzie nie mieści się w nowy KRS, czyli wybierany przez sędziowie, wybierani w dwustopniowo, najpierw przez samych sędziów, a potem przez posłów, nie mieści się w ramach prawa europejskiego, a Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym to już w ogóle mu nie pasuje.
No tak, no ale nie ma żadnych, żadne instytucje Unii Europejskiej nie mają traktatowych uprawnień ingerowania w nasz wymiar sprawiedliwości. I ja się w ogóle dziwię, że nasz rząd się tym ekscytuje. No nie możemy być pod dyktatem.
Minister Ziobro się od razu powiedział, że w zasadzie jest to opinia wewnętrznie niespójna, niekonsekwentna, wychodząca poza zakres traktatów Unii Europejskiej, sprowadza się do obrony patologii w polskim sądownictwie.
Tak jest, dokładnie tak jest, ale co gorsza, na te wszystkie stanowiska nasi się wycofują. Co tam ci coś gadają od rzeczy? No przecież powiedzmy sobie szczerze, to co Niemcy grają przez tą Brukselę, bo to opanowali po wyrzuceniu Anglików, to w tej chwili ten sojusz niemiecko-francuski, gdzie nadaje to on przez Niemcy, a nie Francja. Tak samo jest w TSUE, bo jedyny, który myśmy się zgodzili Trybunał uznawać i jest prawnie on wiążący dla Polski, to jest Trybunał w Strasburgu, który wydaje świetne orzeczenia. Wszystkie one są po naszej myśli propaństwowej. Ostatnio w mojej sprawie wydali fenomenalny wyrok, że sami zresztą ogłosili we wszystkich mediach w Europie, że sądy w Polsce, które mnie skazywały, prawda, Jaruzelskiego i Kiszczaka puścili, a mnie zasadzili do więzienia w 2012 roku. I teraz orzek Trybunał, że to jest skrajne bezprawie i łamanie przez polskich sędziów wszystkich zasad. I to jest Trybunał poważny. My zamiast nagłaśniać jego orzeczenia, jest cenzura w mediach. Ja nie rozumiem, czemu pan Kurski zrobił w telewizji publicznej całkowitą cenzurę na te orzeczenia Trybunału, a pchamy się w propagandowe opowieści Niemców, którzy nas oczywiście próbują grillować. Trzeba po prostu powiedzieć, no sorry, zajmijcie się Niemcami, nie wiem, kim tam chcecie, macie jeszcze mnóstwo faszystów. Przecież oni w Niemczech się nie rozliczyli ze swojej zbrodni, nie oddali majątku, który nam nakradli. Przecież polskim organizacjom w Niemczech skonfiskowano majątek idący w setki milionów euro i trzeba w tej chwili zabiegać, żeby oni się rozliczyli ze swoją zbrodniczą przeszłością. A my się zajmujemy jakimiś żulikami, którzy coś opowiadają. Jak nie wyczyścimy wymiaru sprawiedliwości, to nigdy państwo polskie nie będzie funkcjonowało normalnie. Taka jest stawka tej bitwy.
Zobaczymy, jaki będzie ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz mamy tylko stanowisko rzecznika generalnego tejże instytucji, ale już politycy PiSu mówią, że to bardzo ciekawa opinia jest, ale tylko opinia i nie będą jej implementować do polskiego prawa. To na chwilę odłóżmy wymiar sprawiedliwości na bok, zajmijmy się Radą Europy. Tam doszło do przywrócenia pełnych praw, pełnego zakresu możliwości działania dla Federacji Rosyjskiej, która miała co nieco ograniczone możliwości działania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i w Radzie Ministrów Rady Europy po tym, jak anektowała była Krym w roku 2014. Komentarz pana do tej decyzji, głównie Niemców i Francuzów.
No, ja myślę, że to wszyscy w Polsce mają wyrobione zdanie, co tam Ruscy grają i pewnie za pieniądze czy wywiad to załatwił. To nie jest dla nas zmartwienie. Dla nas jest zmartwienie, że w ogóle ktoś podjął taką decyzję polityczną, bo przecież nie zrobili tego. Ja pracowałem przez 10 lat w Radzie Europy w Strasburgu. Tam, proszę pamiętać, żadne decyzje się nie wymyśla na miejscu. Te delegacje to są reprezentacje polityczne ugrupowań rządzących z danego kraju. I to jest decyzja polityczna elit niemiecko-francuskich i to jest moim zdaniem odpowiedź na nasze, na zacieśnienie współpracy z Amerykanami. To jest pokazanie, że jak wy będziecie tak, to my z Rosją i z Chinami. I to jest dla Ameryki wielkie wyzwanie. I ładnie, co się stało dobrego, to po raz pierwszy zadziałało Międzymorze, zwracam uwagę, bo dotychczas nie wiem czemu robiliśmy tylko Trójmorze. A nam jest potrzebne Międzymorze, czyli coś dużo większego. I tu się udało, że delegacje z Międzymorza opuściły obrady. I to jest wielka sprawa. Jeżeli to rozwiniemy politycznie,
nie
to
wszystkie,
to będzie
bo zabrakło i Czechów, z istotnych krajów, tylko wyliczam. Czechów, Rumunów przede wszystkim, ale też Węgrów zabrakło. Oni zostali w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
No to jasne. To Czesi szczególnie, bo Czesi, ja jestem z Zaolzia, no to co tam powiem szczerze, u nas się mówi, że za każdym Czechem to jest stoi diabeł z miechem, więc co tu dużo gadać. Czesi są fałszywi, oni są bardzo proniemieccy i oni handlują, w istocie licytują. Z Węgrami jest sytuacja bardzo trudna, bo oni grają z Rosjanami. Natomiast Międzymorze w sensie geopolitycznym kluczowe.
Tego trudno zrozumieć
na
pierwszy rzut
oka. Trzeba popracować nad tą Rumunią, bo akurat tam jest baza amerykańska, więc nie sądzę, żeby był jakiś problem z Rumunami. Natomiast kluczem do Międzymorza to jest oczywiście dogadanie się z Ukraińcami. To jest dla nas zadanie, no i być może nawet z Łukaszenką, z Białorusią. My mamy po prostu troszkę inne interesy niż ma Unia Europejska i to trzeba rozumieć, że tu każdy pilnuje swoich interesów. I powinniśmy wykorzystać tę sytuację, ten błąd, jaki zrobili w tej chwili Niemcy, bo oni za nerwowo zareagowali bardzo dobrze. Oni się odkryli, nie tylko Nord Stream, ale oni prawdopodobnie już prowadzą bardzo zaawansowane rozmowy z Rosją i z Chinami i chcą rzucić wyzwanie Ameryce. Tak to widać od wielu lat i to jest pierwszy taki dla Amerykanów mocny sygnał.
To przywrócenie pełnych praw w Radzie Europy dla Federacji Rosyjskiej. Mówił pan przewodniczący o tym, o tej współpracy z Ukrainą. Tylko pytanie, czy mamy tam z kim współpracować, bo teraz wszyscy posłowie ukraińscy delegowani z ich parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opuścili to zgromadzenie, ale dzisiaj nad ranem jeden z przywódców partii Sługa Narodu, bo tak się partia, która stoi za Zełenskim, nazywa, powiedział, że to była zła decyzja i że po wyborach parlamentarnych, kiedy posłowie Sługi Narodu wejdą do Rady Najwyższej Ukrainy, to będą uczestniczyć w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jest z kim współpracować, czy nie ma?
No każdy, kto się interesuje Ukrainą, to wie, że jest. Ja tam byłem na Majdanie i jak Ruscy weszli, więc znam tych ludzi walczących realnie. Tam się po prostu trzeba oprzeć nie na oligarchach rosyjskich i na KGB, tylko trzeba postawić na środowiska patriotyczne. Myśmy jeszcze w latach 80. podpisali porozumienie ze Sławą Steczką na emigracji z Ukrainą, z ukraińską diasporą niepodległościową. I nam jest najważniejsze właśnie się z nimi porozumieć. Oczywiście ktoś powie, to są środowiska zarazem bardzo nacjonalistyczne. To jest prawda. Ale nam jest potrzebne porozumienie ze środowiskami patriotycznymi, bo tylko z nimi możemy się dogadać nad zakończeniem sprawy promocji Bandery. To trzeba się dogadać z tymi, którzy w to inwestują polityczny kapitał. A u nas niestety jest jakieś takie dziwne przekonanie, że jak my się nastawimy na władze ukraińskie, które no, grają swoją grę wiadomo jaką, to widać, kto się interesuje polityką ukraińską. My trzeba, żebyśmy zaczęli być aktywni na Ukrainie. Czyli zaczęli sobie świadomie wybierać partnerów, pomagać im i w zamian za to mieć sojuszników. Każdy tak robi. Proszę się uczyć, jak zrobi Izrael. Izrael jest po prostu, czy Ameryka, czy no, każde poważne państwo, wybiera sobie partnerów, w których inwestuje. A my w ogóle nie inwestujemy na Ukrainie w jakichkolwiek partnerów. Liczymy, że Ukraina nie ma wyjścia. A to jest nieprawda. Ukraina po prostu ma w tej chwili oferty właśnie zewsząd, bo to jest ogromny rynek. I Chiny tam inwestują ogromne pieniądze, i Niemcy, no Ameryka, no, no czemu my nie wchodzimy na Ukrainę? Mam nadzieję, że w tej chwili premier podejmie decyzję, bo zaczął dobrze od Białorusi rozmów. W tej chwili powinno się zacząć rozmowy z różnymi elitami. Moim zdaniem ta ekipa, która utraciła władzę, czy też pani Tymoszenko, no trzeba z każdym z nich przeprowadzić w tej chwili bardzo poważną rozmowę i w kogoś zainwestować. To nie przyniesie sukcesu za 3 miesiące. Natomiast niewątpliwie ta ekipa prorosyjska, tego komika się obnaży, no bo to jest tylko kwestia czasu i wtedy będzie normalna scena polityczna na Ukrainie i dobrze, żebyśmy tam mieli jakiegoś strategicznego partnera.
Powiedział pan, że ta decyzja w Radzie Europy o tym, żeby przywrócić pełne członkostwo Federacji Rosyjskiej, no promowana przez Niemców i Francuzów, tam w zasadzie wszyscy politycy z tych krajów, niezależnie od opcji politycznej, od partii, którą reprezentują, zagłosowali za, plus oczywiście Włosi jeszcze i Hiszpanie również. Czy to jest element rzucenia przez Berlin wyzwania Ameryce wspólnie z Rosją i z Chinami? Odpowiedzią być może była wcześniejsza wizyta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa. Albo jedno było wynikiem drugiego, to związek może być w jedną albo w drugą stronę położony, ale była wizyta, dla pana to była wizyta przełomowa, czy to była wizyta, jakich wiele odbywały polscy prezydenci w Białym Domu?
No ja myślę, że ona nie była ani byle jaka, była ciekawa i ważna, no też nie była przełomowa, no była istotna w tym sensie, że poprawiła naszą pozycję. Weszliśmy, myślę, na wyraźnie lepszy poziom korelacji ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Ameryka podjęła decyzję, że będziemy ich lotniskowcem w Europie. Zdają sobie sprawę, że grozi im sojusz Rosji, Chin i Niemiec. I jedynym buforem, który daje im geopolitycznie szansę w Europie po utracie Turcji, no jest Polska, no to cały ten pas Międzymorza, który budujemy, czyli Ukraina, prawda, i tak dalej, no aż po Rumunię i być może jeszcze Grecję. Także zobaczymy. Nie można w tej chwili przesądzić, jaki będzie decyzja amerykańska, bo oni mają w tej chwili wewnętrznie też sytuację bardzo niestabilną. Ale dla nas to jest bardzo korzystne, ponieważ poprawia nam to negocjacyjne możliwości rozmów w Międzymorzu, to przede wszystkim, bo stajemy się partnerami partnerem numer jeden ze względu bezpieczeństwa i gospodarczych zasobów, jak również muszą się inaczej zachowywać inni partnerzy. Czyli nasza nawet pozycja w relacjach z Niemcami czy z Włochami i innymi partnerami też się znacząco poprawiła. Także myślę, że jest, o ile ja się z prezydentem całkowicie nie zgadzam, że o politykę wewnętrzną, uważam, że to jest polityka Unii Wolności i to jest jeden wielki skandal, szczególnie wobec patriotów, gdzie się odznacza PZPR-owców i PRON-owców, a nie weteranów walki o niepodległość orderami Orła Białego, bo przypomnę, że ani Kazimierz Świtoń, ani no nikt praktycznie z wielkich postaci, Kornel Morawiecki żyjący, ja nie wiem, czy tu ktoś czeka, aż poumierają ci wszyscy ludzie, w ogóle tego nie rozumiem. Żyjącym komuchom daje prezydent, a nie czci przywódców walki niepodległościowej. Natomiast jeśli o politykę zagraniczną, to myślę, że to dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, tej koncepcji, że tu Rosja się rozpycha i my powinniśmy mieć partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, jest absolutnie słuszna. Oczywiście to będzie miało swoją cenę ekonomiczną, ale trudno. No my i tak zapłacimy jakąś cenę, niezależnie od wariantu, a lepiej dzisiaj płacić za uzbrojenie i może trochę przepłacić, niżli później płacić krwią, niewolą i walką o niepodległość.
No to jeszcze przypomnijmy, że tutaj chodzi o zakup myśliwców piątej generacji.
No, systemu Patriot.
Między innymi, chociaż tutaj kontrakty co nieco osłabły, ale byli też tacy dziennikarze jakoś. Dzisiaj padło na tego Tomasza Lisa, już raz go cytowałem, ale trudno, niech będzie jeszcze raz.
Pan go lubi, widać.
To swoistą sympatią bardzo. Był łaskaw w swoim programie kiedyś powiedzieć kilka dni temu, że Polska zapłaci żołd żołnierzom amerykańskim. To jest oczywiście nieprawda i to jest głęboki fake news. Polska zapłaci tylko za budowę infrastruktury, która i tak przecież w Polsce pozostanie.
Tak, oczywiście. No nie ma wyjścia. No, jeżeli chcemy mieć sojusz, to my musimy w niego zainwestować i to zwiększenie powyżej 2% naszego udziału budżetowego jest absolutnie słusznym rozwiązaniem. Mamy niedoinwestowaną armię, prawie została rozbrojona. Mamy większość uzbrojenia jako oficer strzelca, pułkownik Związku Strzeleckiego, to muszę powiedzieć, że to uzbrojenie jest po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, no generalnie na poziomie II wojny światowej. No nie możemy być w takim stanie. Musimy mieć poważne siły zbrojne, bo też wtedy inaczej będą partnerzy na nas patrzeć. Także, no i rywale. No wiadomo, że kto chce mieć pokoju, musi się szykować do wojny. Także myślę, że to jest kierunek absolutnie trafny.
To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy. Wszyscy się szykują, może nie do wojny, ale do kampanii wyborczej, do Sejmu i Senatu. Jak się na tą kampanię szykuje Adam Słomka?
Znaczy my jak zwykle będziemy budować ruch kontroli wyborów, tego pilnować, bo to jest podstawowa rzecz i to jest zaniechane i to mi się bardzo nie podoba, że PiS pozostawił ordynację wyborczą w mechanizmie jawnie masowych fałszerstw i to nie jest dobrze i to będziemy pilnować. Jeżeli się z kimś porozumiemy, no możliwe są różne tutaj opcje. W tej chwili może ruch Kukiza, może Środowiska Radia Maryja. No był okres jeszcze rok temu, że z PiS-em jako Wolni i Solidarni, Solidarnością Walczącą, żeśmy się porozumieli, ale PiS w ostatniej chwili to porozumienie złamał i nie doszło do tego. Nie rozumiem tego. Ja bym zrobił, gdybym był na miejscu przywództwa PiS-u, szeroki ruch na większość konstytucyjną, który by obejmował wszystkie środowiska patriotyczne, bez wykluczania tam narodowców, ruchu Radia Maryja, czy nas, Piłsudczyków. Wszystkie te środowiska Solidarności Walczącej, wszystkie bym po prostu zaprosił, stowarzyszenia, ruchy lokalne, dlatego, że jest szansa ogromna na większość konstytucyjną i to by znacząco zmieniło sytuację w Polsce, poza tym zmieniłoby sposób działania ugrupowań patriotycznych. Nie byłoby takiego ryzyka jak dzisiaj, że jak oddam głos na nich, tam nie wiem, na KPN, czy na ruch Kukiza, a 4-9 powiedzmy. No to jest ryzyko, że ten milion głosów i swój również zmarnuje. A gdyby był szeroki, tak jak Partia Republikańska w Ameryce, czy jak był AWS kiedyś w Polsce, gdyby był taki szeroki, pluralistyczny wewnętrznie ruch, w sytuacji, w której wiadomo, kto dominuje, bo nie ma co do tego wątpliwości, to byłoby to rozwiązanie niezwykle korzystne dla Polski, moim zdaniem propaństwowe.
Chociaż pan poseł, pan przewodnicząca, kiedyś poseł, najlepiej, być może najlepiej w Polsce wie, jak się skończyła historia AWS-u i co było przyczyną jej klęski. Być może wie to też Jarosław Kaczyński.
Nie, to akurat Jarosław Kaczyński nie wszedł do AWS-u. On się wahał, był pierwszych parę tygodni, zresztą rozmawialiśmy wiele godzin wtedy na ten temat.
Wystartował w końcu z ROP-u.
I w końcu poszedł z ROP-u i zrobił błąd życiowy. On zrobił parę dużych błędów, to jest wybitny polityk, ja się z nim w wielu rzeczach nie zgadzam, ale wiele rzeczy zrobił wybitnych, natomiast wtedy też zrobił poważny błąd. Zamiast pójść i namówić ROP do pójścia z nami, mielibyśmy wyraźną większość, nie musielibyśmy mieć koalicji z Unią Wolności.
Z drugiego miejsca z Warszawy, z ROP.
Tak, i wprowadzili za milion głosów 4 posłów. A gdybyśmy ten milion głosów mieli jako AWS, mielibyśmy dodatkowo 70 posłów. No po prostu tak działa ordynacja. Zrobił wtedy wielki błąd, tak z rządem Mazowieckiego, tak z Wałęsą i tak dalej. Zrobił też wiele genialnych rzeczy, które mu się udało.
Historia pokazała, że zwarta partia, wielonurtowa, ale jednak zwarta pod silnym przywództwem, jakim jest PiS, jest trwalszym bytem na scenie politycznej niż AWS. Była.
Nie wiem. Nie jestem przekonany, to się okaże.
AWS-u nie ma. PiS jest. AWS wytrzymał jedną kadencję, nawet nie całą, bo już pod koniec to była dekompozycja bardzo wyraźna. PiS było raz w opozycji, miało krótki rząd, potem 8 lat ciężkiej opozycji, teraz 4 lata rządów i się trzyma.
No, ale wcześniej było porozumienie centrum, wielki sukces prezydent Wałęsa i wynik 64% i straszliwa klęska. Także to, że coś się raz udało albo nie udało, to jeszcze nic nie oznacza. Istotne jest, czy jest mechanizm dla Polski dający szansę patriotom, żeby się włączyli do wspólnoty działania mimo pewnych różnic taktycznych czy jakichś tam ideowych, żeby nie marnować głosów. Bo co się może zdarzyć, że albo nie będzie zwykłej większości, a może będzie zwykła, ale nie będzie konstytucyjnie, będzie znowu ten sam problem. Także tu nie chodzi o to, czy my się lubimy, nie lubimy, tylko chodzi o to, czy dajemy wyborcom szansę, żeby nie marnowali głosu, ponieważ siły zewnętrzne tak bardzo inwestują w wspieranie tych ugrupowań kosmopolitycznych, agenturalnych i nie wiem, proniemieckich czy prorosyjskich, że marnujemy często głosy środowisk patriotycznych. I bardzo bym nie chciał, żeby to się w tej chwili stało pod szyldem, że jedynym obozem, który jest dobry, jest PiS. Według mnie to jest nieprawda. PiS jest lepszy od PO i od SLD, natomiast też bardzo dużo rzeczy zawalił. To, co obiecał, nie zrobił. I ja jestem, muszę powiedzieć, szczególnie zmartwiony, szczególnie brakiem dekomunizacji. Bo to w sądach, w policji, wszędzie, w urzędach miast. Przecież...
W policji to akurat była ustawa dezubekizacyjna.
Nie,
może...
nie była. Ona dotyczyła emerytów. Pan mieli pojęcia. Ja mówię o urzędnikach dzisiaj pracujących.
Ja tylko
pracując.
Chciałem powiedzieć, że była taka ustawa i co zostało uruszone, ale w wojsku nic.
No, prezydent nawet zawetował tą symboliczną sprawę generałów. Także katastrofa. Tysiące tych esbeków dalej siedzi, kieruje tymi instytucjami, śmieje nam się w oczy, niszczy to wszystko, podkopuje. Ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć. Sprawę najważniejszą, jaką jest sądownictwo i dekomunizacja, oczyszczenie, to zostało odpuszczone. Skutki będą jak najgorsze, mimo dobrych pomysłów socjalnych, mimo sukcesów ekonomicznych. Bardzo wiele jeszcze się wspaniałych udało. Ale pomysł na cenzurę w mediach, że nas się nie wpuszcza do telewizji, bo tak się stało od grudnia. Nie wiem, po co to prezes podjął taką decyzję, kto to w ogóle wymyślił, żeby tylko byli w Studiu Polska dewianci i nasi. No to tą metodą oczywiście zawsze nasi dobrze wyglądają, ale chyba pluralizm nie polega na tym, że telewizja publiczna jest tylko dla wybranych. Albo tam będą też inne środowiska patriotyczne, albo to będzie gra jakaś propagandowa. No efekty nie spodziewam się, żeby były sympatyczne.
Powiedział Adam Słomka, przewodniczący KPN Niezłomni. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I za wizytę w naszym studio. 17:12 na zegarach. Czas na Częstochraj. No a potem... Mam nadzieję, pojawi się na antenie Radia Wnet polityk Prawa i Sprawiedliwości, to będzie można mu